Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszeń Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam się Michał Masłowski.
Piotr Cieślak.
Piotrek, witam Cię z urlopu. Chciałem się tylko tak podzielić jedną taką, takim spostrzeżeniem, że człowiek nawet na urlop nie może pójść, bo od razu jest krach na giełdzie. Zdaje się, że wczoraj był najgorszy dzień na rynku. Włączyłem po południu TVN CNBC i się lekko przeraziłem.
No Michale, to najwyższy czas dla Ciebie, żebyś już wracał z urlopu. Jeden dzień urlopu to zbyt wiele.
Ewentualnie mógłbym telewizora nie włączyć, tam się niepotrzebnie, wiesz, nie denerwował, prawda? Także, a o co chodzi? Tam zdaje się, że Hiszpania, prawda? Coś zdaje się występuje, strefę euro, nie wiem, czy nie. Prosi o pomoc, kolejne obniżenie ratingów, zgadza się?
Tak, Grecja ponownie mówi się o wystąpieniu strefy euro, kolejne ryzyka pojawiają się, jeśli chodzi o zagrożenia w Hiszpanii. Tutaj obniżone ratingi Niemiec, Holandii.
Niemiec? No. To grubo. Bo wiesz co, do jakichś tam obniżonych ratingów Grecji, Włoch, Hiszpanii to się przyzwyczaiłem i na mnie nie robi to specjalnego wrażenia. No to obniżony rating Hiszpanii, no to to jest mocny, mocna sprawa.
Znaczy no to myślę, że rynek już generalnie te wszystkie obniżenia ratingów wbrew pozorom chyba nie robią zbyt dużego wrażenia na inwestorach. Przyjmuje się to jako jedną z kolejnych informacji, którą no, inwestorzy chyba są już od dwóch czy może więcej lat faszerowani co kilka tygodni, co kilka miesięcy, więc to w miarę naturalne, chociaż oczywiście w przypadku Niemiec jest to na pewno mniej naturalne i mniej spotykane, a i tak niezależnie od wszystkiego Niemcy cały czas mają wciąż wysokie notowania.
No tak. Wiesz co, to nie o tym dzisiaj mieliśmy mówić, bo tylko taki przerwnik, tylko też w takim razie na zakończenie tego tematu, wiesz, tutaj, że podzieliłem się ze słuchaczami swoim, takim zdziwieniem, tak, że to właśnie jeden dzień urlopu już krach, powiem tylko dowcip, który gdzieś tam ostatnio słyszałem, co rząd niemiecki mógłby najlepszego zrobić dla Grecji. Najlepszego, czyli tam nie udzielać, to, znasz taki ten dowcip, nie wiem, czy kojarzysz, bo to chodziło ostatnio po internecie, że nie tam udzielać im kolejnych 100 miliardów euro pożyczki i tak dalej, tylko posłać, mógłby zrobić to, że posłać tam na stałe swoich emerytów.
No słyszałem. No tak. Cóż, no. Każdy tak pomysł jeszcze na ratowanie Grecji jest dobry.
Tak, a jeszcze drugi sobie teraz przypomniałem tak na gorąco, wręczyć każdemu Grekowi kasę fiskalną.
A to nie tylko Grekowi, myślę, że każdemu Włochowi, każdemu Hiszpanowi też by przyniosło swoje skutki.
No właśnie, dobrze, to nie o tym mieliśmy dzisiaj mówić, tak tylko chwilowy, tak humorystyczny przerywnik. Dzisiaj mamy dwa tematy, chcielibyśmy się z Państwem podzielić jednym spostrzeżeniem odnośnie traktowania inwestorów indywidualnych przy okazji wezwania na azoty tarnów, niedawno zakończonego niepowodzeniem, trzeba sobie powiedzieć, a także potem kilka słów o tym, cóżeż takiego się pięknego, albo raczej mniej pięknego dzieje w spółce BOMI. Zgadza się, Piotrze, to dzisiaj te dwa tematy i myślę, że jak zwykle będziemy już z niepokojem spoglądać na zegarek. To Piotrek, miałeś azoty tarnów, odpowiadałeś na wezwanie?
Nie byłem akcjonariuszem, nie odpowiadałem na wezwanie. Więc mnie, jeśli chodzi o...
Czyli to nie do ciebie minister Budzanowski mówił, żebyś czasem przez przypadek nie odpowiadał na to wezwanie.
No, ale nie do mnie, ale do wielu zapewne inwestorów indywidualnych tak.
Tak, właśnie. To jeszcze raz, sprawa jest taka, że nie powiemy, nie będziemy się odnosić do tego, czy ta cena ostateczna 45 zł w wezwaniu za azoty Akronu, czy to była dużo, niedużo. Tylko ja to zauważyłem, że chciałbym się podzielić taką jednym spostrzeżeniem. Do kogo minister Budzanowski kierował swoją odezwę, żeby nie odpowiadali, żeby inwestorzy nie odpowiadali na wezwanie Akronu? No i oczywiście tę odezwę do akcjonariuszy mniejszościowych, a przede wszystkim inwestorów indywidualnych. Gdzie zauważyłeś to?
Oczywiście zauważyłem. Jakże do kogo? Do inwestorów indywidualnych, których zauważa się najczęściej wtedy, kiedy staje się w sytuacji...
Kiedy są potrzeby.
Kiedy potrzeba wsparcia tych inwestorów.
Tak, zgadza się. Mi się zdarza czasami prowadzić jakieś szkolenie z relacji inwestorskiej. No i tam jest takie, wiesz, zawsze jest takie magiczne pytanie, no dobra, to po co w ogóle trzeba prowadzić relacje z inwestorami indywidualnymi? No i jednym tam z wielu podpunktów, tak, między innymi, że zapewniają płynność, decydują o dziennej wycenie i tak dalej, i tak dalej. jest jeden z myślników gdzieś tam na końcu, jest, że można zwrócić się do inwestorów indywidualnych, żeby nie odpowiadali na wezwanie ogłoszone w ramach wrogiego przejęcia. No i zawsze jak się wypowiada na głos ten podpunkt, no to nie ukrywam, że budzi to taki uśmiech politowania wśród osób, które słuchają. Mówię, no dobra, dobra, jasne. I jest to przypadek, który zdarza się raz na przysłowiowe 100 lat. No, jak często dochodzi do wrogiego przejęcia, jakiejś próby wrogiego przejęcia na rynku? To jest niewiarygodnie rzadkie zdarzenie, ale jak już dochodzi, to się nagle okazuje, że ci inwestorzy indywidualni, no nagle się okazuje, że są ważni dla spółki.
No oczywiście tak, może nie raz na 100 lat co jakiś czas dochodzi do różnego rodzaju prób wrogich przejęć. Nie chcę tutaj operować statystykami czy konkretnymi liczbami. Niemniej takie zdarzenia mają miejsce, tu akurat sytuacja wyjątkowa, bo dotyczyła dużej spółki, w której Prym wiedzie w akcjonariacie Skarb Państwa, więc na pewno tego typu zdarzenia, tego typu apele szczególną moc i szczególną uwagę zwracają ze strony rynku. Najgorsze może nie najgorsze, ale najbardziej problematyczne w tym wszystkim jest to, że faktycznie kiedy minister skarbu dostrzega potrzebę komunikacji, przesyłania apeli do inwestorów indywidualnych, to wówczas podchodzi do nich, traktuje ich tych inwestorów w zupełnie inny sposób, natomiast w przypadkach, sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z pewnego rodzaju nieeleganckim traktowaniem inwestorów indywidualnych, w przypadkach, kiedy marginalizuje się bądź co bądź rolę inwestorów indywidualnych, to wówczas mam wrażenie, dla ministra skarbu nie ma większego znaczenia, czyli przychodzi się
że ty jesteś...
inwestora wówczas, kiedy staje się albo w pozycji zagrożenia, albo w pozycji zapotrzebowania, kiedy dostrzega się tą rolę inwestora indywidualnego, więc no, uważam, że ta polityka względem inwestorów indywidualnych
wybiórcza,
dokładnie tak.
Zapomniałem, Piotrek, że ty jesteś po serii walnych i jeździłeś między innymi na walne spółek, których tam dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, bo tam
tak,
jednym z większych,
z tego,
tak? I to tam masz swoje inne spostrzeżenia.
Obiecuję tutaj na łamach podcastu, że przedstawię bardzo ciekawe spostrzeżenia właśnie w zakresie sposobu traktowania akcjonariuszy indywidualnych przez głównego, może nie przez głównego akcjonariusza, ale przez spółki, w których głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawy materiał. Póki co zostawię tylko jako zachętę i zapowiedź, że wkrótce coś takiego opublikujemy, coś takiego się pojawi. Nie mówię jeszcze konkretnie gdzie, w jaki sposób, ale na pewno będzie to niezwykle ciekawy materiał.
Powiedzmy w dużym skrócie, na łamach ogólnopolskiej prasy.
Można tak przyjąć, na pewno również na łamach tak. Naszej strony internetowej.
Dobra, okej, to tyle, jeżeli chodzi właśnie o Azoty Tarnów, tam rolę inwestorów indywidualnych. No i jeszcze podsumowując, no to wyzwanie Akronu zakończyło się niepowodzeniem, tam zdaje się 12% Akronowi udało się kupić, chciał kupić 60 parę. No czy jest to zasługą inwestorów indywidualnych? Zapewne w jakiejś części także, tak? No bo tam jakieś fundusze deklarowały, że nie odpowiadają na to wezwanie, no ale na pewno też duża grupa inwestorów indywidualnych nie odpowiedziała na to wezwanie. Wezwanie było po 45, cena bieżąca jest niższa, z tego co widziałem wczoraj, nie wiem jak tam po krachu, tym co mnie nie było, czyli niech spojrzę, 44,10, proszę, czyli można było, a cena nigdy chyba tam nie osiągnęła tych 45, czyli proszę bardzo. Inwestorzy zachowywali się bardzo teoretycznie, nieracjonalnie. Można było taniej kupić na giełdzie, sprzedać drożej w wezwaniu, a mimo to się nie stało.
No, trzeba sprawdzić, jak to dokładnie było w ostatnich dniach wezwania. Być może gdzieś ta cena... Nie chcę tutaj też odnosić się do tego, bo po prostu nie wiem, jak dokładnie kurs oscylował.
Nie, bo tam jest
zawsze
bardzo...
też jest jakiś okres, kiedy trzeba odczekać, kiedy te środki trafią na rachunek,
tak.
Więc to nie jest
ten
tak, że za
układu jest...
odpowiada się i w ciągu tych kilku dni środki trafiają na rachunek. Czasami trzeba wiele tygodni na to czekać, więc to też jest z punktu widzenia inwestora w pewnym sensie blokowanie środków płynnych, to czasami jest warte więcej niż te 2%, chyba że ktoś inwestuje na zasadzie traktuję to ewidentnie jako lokatę i nie oczekuję, że te środki będą płynne.
Jasne. Tak, nie, no to zawsze dużo czynników ma znaczenie, choćby dlatego, choćby takie, czy mamy konto w biurze maklerskim, które ogłasza wezwanie, albo czy nam chce się iść do tego biura maklerskiego, które właśnie ogłosiło wezwanie. To też ma to znaczenie. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o azoty. Temat numer dwa na dzisiaj to powiemy, co się dzieje w spółce BOMI. Piotrek, co się dzieje w spółce BOMI, bo ja jak obserwuję kurs BOMI tak od jakiegoś czasu, odkąd się tym zajmujemy, no to gdybym był akcjonariuszem BOMI, to szczęśliwy bym nie był.
No, myślę, że to delikatnie powiedziane. Pewnie włosy byś sobie z głowy rwał.
No bywa i tak na rynku, no cóż tutaj powiedzieć.
No bywa tak. Niestety jedne spółki radzą sobie lepiej, drugie spółki radzą sobie na rynku gorzej. W przypadku BOMI ewidentnie źle sobie spółka radzi od praktycznie dwóch, może ponad już dwóch lat.
Przepraszam, powiedzmy, BOMI to jest sieć sklepów takich spożywczych, tak? Delikatesy.
Tak.
Popularne na północy Polski,
bo ja nie widziałem. Spółki wchodzą w skład grupy, ale najbardziej tak kojarzone, powiedzmy, przez przeciętnego inwestora czy przeciętnego w ogóle człowieka, konsumenta, to właśnie marka BOMI, sieć delikatesów z wyższej półki, mniej więcej działających na podobnym modelu biznesu. Mam na myśli tą część detaliczną, jak spółka chociażby Alma, która funkcjonuje na giełdzie. Niemniej od dłuższego czasu akurat Alma zupełnie inaczej sobie radzi, ale to, tak jak mówię, to jest wynik tego, że Alma inaczej ma, inna jest struktura modelu biznesu Almy, a inna jest w przypadku spółki BOMI, gdzie były jeszcze inne segmenty działalności, w których na tym rynku dystrybucji żywności czy funkcjonowało właśnie BOMI.
Dobrze, no i to widać, że BOMI nie poradziła sobie z sytuacją rynkową. Tak jak ktoś spojrzy na wykres, to nie ma wątpliwości. I cóż takiegoś tam w tym BOMI stało, że my się pojawiliśmy?
Nie poradziło sobie. Jeszcze dodam tutaj może w dwóch słowach, że czynników było kilka. Między innymi można tutaj przywołać bardzo wysokie ceny, jakie BOMI płaciło najemcom za swoje lokale. Dosyć drogie, czy nawet bardzo drogie przejęcia, które poczyniło poprzednich latach, które nie do końca efektywnie spółki, które nie do końca efektywnie działały czy też funkcjonowały, do tego przeloty magazynowe, mam na myśli przeloty, odpisy, różnego rodzaju odpisy na towary, które albo się nie pojawiały w spółce, albo z różnych powodów. Dużo tutaj mówić. No,
Myślałem, że powiesz, jak zacząłeś o tych przelotach, że zarząd drugimi samolotami latał na co dzień. Tak przez chwilę mi się tak zaczęło. Jakie przeloty?
Czynników jest generalnie bardzo wiele. Do tego wysokie zadłużenie spółki. No i stało się, co stało, czyli wnioski złożone do sądu o upadłość układową przez zarząd to w ostatnich tygodniach. Natomiast dlaczego SI w ostatnim czasie dosyć mocno czy też głośno interweniowało w tej sprawie, to dwie kwestie. Kwestia numer jeden to emisja motywacyjna dla zarządu, kwestia numer dwa to ryzyko przeprowadzenia emisji akcji dla określonej grupy akcjonariuszy bez konkretnego sposobu ustalenia ceny emisyjnej. Tu jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to po prostu w momencie, kiedy pojawił się na rynku projekt uchwały, uważaliśmy, że cena emisyjna powinna być zdecydowanie bardziej konkretnie doprecyzowana, tak żeby każdy akcjonariusz przynajmniej prowizorycznie mógł się spodziewać, po jakiej cenie zarząd przeprowadzi potencjalną emisję dla określonych grup akcjonariuszy, których sam de facto mógł wybrać. Tu między innymi chcieliśmy zaproponować rozwiązania, w których cena byłaby oparta między innymi o średnie notowania.
Czy to bez prawa poboru ta emisja?
Były dwa warianty. Jedna emisja możliwa z prawem poboru, druga bez praw poboru. Niemniej, gdyby przeszła bez prawa poboru, to wówczas ta z prawem poboru, która nawet wcześniej byłaby przegłosowana podczas tego samego walnego, byłaby bezskuteczna, więc to druga kwestia w tym miejscu, pytanie, czy akcjonariusze w ogóle chcieliby się zapisać z emisją, na emisję z prawem poboru w sytuacji, kiedy spółka jest tak trudnej
no działa finansowej. Jak działa, prawda?
Więc z jednej strony na pewno z punktu widzenia inwestora indywidualnego lepiej by było, żeby każdy miał prawo skorzystania z tej emisji, z drugiej strony dla spółki ryzyko, bo tego typu emisje są na pewno bardziej złożone, że w momencie uchwalania emisji z praw poborem no, zainteresowanie mogłoby być szczególnie przy tak dużych problemach spółki nieduże, więc to oczywiście działa dwie strony, natomiast...
A powiedz mi, przepraszam, jaki miał być cel emisji? Jakiś ratunkowy, jakieś spłata zadłużenia, coś?
Znaczy spółka przede wszystkim kapitał obrotowy potrzebuje,
na działanie,
żeby
tak?
Udrożnić płynność, żeby móc realizować program naprawczy, bo bez tego ciężko nawet program naprawczy realizować, więc to był chyba jeden z głównych czynników, dla których spółka planowała pozyskać te środki. Natomiast tak jak mówię, w przypadku emisji bez praw poboru chodziło nam o to, żeby bardziej precyzyjnie akcjonariusz, potencjalny inwestor czy inwestorzy indywidualni mogli ustalić cenę czy szacunki ceny, po jakiej te akcje były.
Nie, no oczywiście, to nie może tak być, że spółka jaką ma sytuację, to musi być określona, a nie, że będzie emisja, za ile, nie wiadomo.
Przepisy nawet mówią, że spółka powinna...
Dla kogo, nie wiadomo, no to tak nie, to rynek publiczny, a nie prywatny folder.
Zgadza się i przepisy tu mówią, że spółka powinna albo podać cenę emisyjną, albo sposób, w jaki ta cena zostanie ustalona, natomiast rzadko kiedy spółki podają w takich sytuacjach cenę emisyjną, natomiast częściej podają sposób, w jaki zostanie ustalona. Natomiast ten sposób zazwyczaj z reguły jest ustalany w tak luźny i ogólny sposób, że inwestor czy akcjonariusz i tak nie jest w stanie dowiedzieć się, w jaki sposób ta cena...
Sposób ustalenia ceny, dwukropek, w trybie negocjacji.
No, w zależności od sytuacji rynkowej na przykład, czy...
Tak, no.
No, jest bardzo wiele zmiennych podawanych, które de facto pozwalają zarządowi na olbrzymią dowolność kształtowania potencjalnych cen emisyjnych i walczymy z tym, kilka interwencji już podejmowaliśmy, już kilka razy spółki albo podały konkretną cenę emisyjną, albo doprecyzowały w znacznie bardziej szczegółowym stopniu cenę, w jaki zostanie ustalona ta cena,
sposób
w jaki zostanie ta cena ustalona. No i staramy się generalnie tego typu sytuacji pilnować i walczyć z pewnego rodzaju patologią rynkową.
Dobrze, to co z tym programem motywacyjnym, bo tam też jest troszkę z tego, co czytałem, wolnej Amerykanki w spółce BOM.
Tak, program motywacyjny, myślę, rzadko kiedy spotykany, przynajmniej taki model programu motywacyjnego. W mojej ocenie ten program motywacyjny co najwyżej mógł demotywować i raczej zachęcać zarząd czy też menedżerów spółki do opuszczenia pokładu tonącego bądź co bądź w chwili obecnej tonącego pokładu statku pod nazwą BOMI. Mianowicie w momencie, kiedy kurs jeszcze oscylował w okolicach złotówki, na rynku pojawił się projekt uchwały zaproponowany przez zarząd spółki, zgodnie z którym spółka miała wyemitować 1,5 miliona akcji po 10 groszy. Akcje miały być kierowane przede wszystkim do zarządu czy też kluczowych osób w spółce. I problem w tym, który my zgłosiliśmy, że ten program motywacyjny nie był w ogóle uzależniony od żadnych wyników, osiągnięć, nie miał podanych precyzyjnych jakichś wartości, które stanowiłyby dla zarządu wytyczne, które zarząd musi zrealizować, ażeby otrzymać tę emisję, tylko uzasadnienie mówiło przede wszystkim o tym, że ta emisja ma zatrzymać kluczowych władze, przede wszystkim spółki w spółce, i ta emisja miała motywować do de facto pracy.
To zdaje się, przepraszam, pan prezes pensji nie dostawał, nie dostaje w tej spółce. Pracuje jak Steve Jobs za dolara rocznie.
Można przypuszczać, takiej informacji nie ma, ale można przyjąć raczej założenie, że pensje zarząd otrzymywał w sposób normalny, standardowy, Nie mam pojęcia, jaki to jest poziom, dopiero będzie to widoczne w raporcie rocznym, natomiast emisja motywacyjna z zasady, która ma zatrzymać zarząd w spółce i która ma motywować do pracy, jest to emisja uzależniona od pewnego rodzaju kryteriów, czyli jeśli...
Nie, no oczywiście, to ja widziałem, że
otrzymasz...
Na przykład wzrost kursu akcji powyżej czegoś, jakiegoś tam poziomu, ale to jest nie rzadziej spotykane, bo to może być wynikiem manipulacji na małopłynnej spółce. Chyba częściej się stosuje jakiś tam określony poziom przychodów bądź zysku, prawda?
Częściej tak. Częściej tak. Kurs też się czasami stosuje. Natomiast żeby zachęcić kogoś do pracy, to przede wszystkim trzeba postawić pewnego rodzaju poprzeczkę i dążąc do tej marchewki, czyli zrealizowania określonych celów, zarząd wie, że jeśli coś zrobi za pół roku albo za rok, to za ten rok otrzyma akcję, czyli wie, że warto czekać, być w spółce po to, żeby po pierwsze osiągnąć cel, a po drugie, żeby wówczas po tym roku odebrać zasłużoną nagrodę w postaci akcji.
Rozumiem, że tutaj zarząd chciał zjeść marchewkę, a potem się zastanowić, co dalej. Także była taka
różnica. Tak.
A powiedz, co zrobiliśmy w tej sprawie? Co można w ogóle zrobić w tej sprawie?
Mówię, co zrobiliśmy, jak to wyglądało. Właśnie zarząd, tak jak tutaj powiedziałeś, chciał zjeść marchewkę i dopiero tak naprawdę mógł się zastanawiać, co dalej. Czyli w scenariuszu negatywnym dla akcjonariuszy mógł otrzymać akcję za tydzień. Mógł tę akcję, zakładając, że jeszcze niedawno ten kurs był w okolicach złotówki, a akcje były po 10 groszy, czyli 90% poniżej kursu giełdowego, mógł z biegu niemalże otrzymać akcje, które są warte prawie 1000% więcej. Mógł zagarnąć, może zagarnąć złe słowo, ale przyjąć z urzędu bardzo wysoką nagrodę, spieniężyć i praktycznie po tygodniu czy dwóch tygodniach zrezygnować z piastowania swojego urzędu. I pytanie, w jaki sposób to po pierwsze miało zatrzymać zarząd w spółce, skoro zarząd, nie musząc wykonywać prawie żadnych kolejnych czynności, mógł po prostu sprzedać akcje, iść do kolejnej spółki, pracować w innej spółce. No i to był w naszej ocenie główny problem, bo to była emisja niemotywująca, demotywująca nie tylko teoretycznie władzę, ale również można powiedzieć, że...
Przede wszystkim pozostałych akcjonariuszy, nie? Bo to...
Sprzeciw ogólnie ze strony inwestorów indywidualnych, szczególnie względem tej uchwały, był bardzo duży. Bardzo dużo sygnałów, zresztą mnóstwo krytycznych głosów, uwag na licznych forach. Natomiast co zrobiliśmy, pytasz? My jako stowarzyszenie chcieliśmy zaproponować zarządowi alternatywne rozwiązanie, które powiązane by było ściśle z określonymi osiągnięciami w spółce. Przygotowaliśmy w związku z tym projekt uchwały na walne zgromadzenie i projekt uchwały, jeden z warunków, które zakładał projekt uchwały, było to, że spółka, że restrukturyzacja zakończy się wyprowadzeniem spółki na prostą, przez co w uchwale rozumieliśmy osiągnięcie zarówno na poziomie EBIT, jak i zysku netto dodatniego wyniku.
I co... no, czyli normalne warunki, jakie powinny być w programie motywacyjnym.
Normalnym powinny być jeszcze, uważam, jakieś konkretne liczby, czy wartości.
Nie, no wiadomo, natomiast tak, już tego... tam cyferka powinna
natomiast
się
tego
pojawić,
typu tak. Spółce, gdzie jest tak wiele niewiadomych, uważam, że na dziś sukcesem z punktu widzenia akcjonariuszy, kiedy spółka osiąga grube miliony strat, byłoby to, gdyby spółka wyszła po prostu na prostą.
W ogóle przetrwało.
Te czynniki były kluczowe i co może podkreślę, to chodziło oczywiście o wynik przy wyeliminowaniu wszelkich zdarzeń jednorazowych, bo wiadomo, czasami można sprzedać nieruchomość czy inne jakieś składniki, odpisać odpisy, zniwelować i tak dalej, dzięki temu osiągnąć dodatni wynik, a to nie o to chodzi, żeby to były jednorazowe wyniki, a chodzi o to, żeby systemowo spółka zaczęła na własnym core biznesie zarabiać, osiągać dodatni wynik, dodatni EBIT i to był kluczowy warunek. Natomiast jeszcze dodaliśmy warunek dotyczący notowań giełdowych. tutaj w momencie, kiedy akcje były chyba notowane jeszcze w okolicach złotówki i mówiło się
w kwietniu, maju.
Tak, i mówiło się
dzisiaj są po 40 groszy.
Raczej negatywnych uwarunkowaniach. My chcieliśmy, żeby dodatkowo jako jeden z czynników dodać kurs akcji, który miałby balansować w momencie odbierania tej nagrody przez zarząd na poziomie 2 zł. W finalnej uchwale chcieliśmy zaproponować cenę złoty 50. Niemniej skończyło się to w taki sposób, że w momencie, kiedy odbywały się już obrady po przerwie, przerwa zresztą została ustalona, uchwalona w sposób niepoprawny, stąd kolejne walne musiały być w tym samym celu zwołane i okazało się, że zarząd sam stwierdził po tych wszystkich uwagach, które zgłaszaliśmy, również uwagach inwestorów indywidualnych, że faktycznie obecny kształt uchwały jest nie do końca może poprawny i w sytuacji, kiedy zarząd będzie już w stanie bardziej precyzyjnie takie rzeczy określić czy doprecyzować, to wówczas przedstawi alternatywną, bardziej szczegółową uchwałę, która myślę będzie miała bliższy związek z uchwałą motywacyjną.
Dobrze, czyli podsumowując, nie przeszła ta uchwała o tej takim skandalicznym troszeczkę programie motywacyjnym.
Uchwała ostatecznie była głosowana. No. Zarząd zaproponował, zarząd chyba też na zarząd ustosunkował się ostatecznie negatywnie do tego, żeby głosować taką uchwałę, natomiast akcent...
No zobacz, cóż za zaskoczenie. No,
bardzo dobrze, że zarząd wziął sobie do serca głosy rynku, głosy akcjonariuszy, głosy stowarzyszenia.
Znaczy, rozumiem, że najzwyczajniej w świecie wstyd im się zrobiło. No. Że ktoś ich złapał za rękę, że próbowali, wiesz, ukraść cukierka z własnego sklepu, tak mówiąc w dużym skrócie, a ktoś im mówi, o kolego, popatrz, z własnego sklepu cukierki wynosisz. No nieładnie. Dobrze by było, żeby ten sklep zaczął zarabiać najpierw.
Możliwe, że wstyd. Nie chcę tutaj wchodzić do zarządu.
Bo co się... Mogli po prostu akcjonariusze wziąć i przegłosować. Mimo tego, dobra, to stowarzyszenie tam pogadało, my przegłosujemy swoje. A zobacz, mimo wystarczyło, przecież my nie dysponujemy tam nie wiadomo jakim, nie wiem, pakietami akcji. Zakładam, że znowu mieliśmy jedną, 10 akcji w tych granicach, tak?
Mogę dodać, że kluczowy akcjonariusz spółki zgłosił wręcz wniosek właśnie o odstąpienie od głosowania nad tym projektem uchwał. Wszyscy akcjonariusze, praktycznie zdecydowana większość, poparła ten wniosek, więc sprawa zakończona, myślę, jak najbardziej okej z punktu widzenia akcjonariuszy, czy sukcesem, można powiedzieć.
Niech to bo mi się wykaraska, to i w ogóle będzie super.
Wiecie, my zresztą stowarzyszenie, myślę też, że większość inwestorów indywidualnych jest jak najbardziej za tym, żeby zarząd motywować, jest jak najbardziej za tym, żeby nawet te emisje były po cenie kilkadziesiąt, czy gruby kilkadziesiąt procent poniżej wartości rynkowej, natomiast niech to ma związek z faktycznym sukcesem, który da również wygraną akcjonariuszom, a nie tylko wygraną dla zarządu. Tu nie chodzi o zasadę win jednostronne po stronie zarządu, tylko zasadę win-win, czyli wygrywają dwie strony, wygrywają akcjonariusze, wygrywa zarząd. Wówczas myślę, że nikt do nikogo nie będzie miał żalu ani uwag. Natomiast jeszcze idąc dalej, może słowo a propos kolejnych emisji, które miały być również przegłosowane na tym walnym. Ostatecznie te emisje również nie zostały przegłosowane. Zarząd wyraził opinię, że w obecnych warunkach, kiedy złożone zostały wnioski o upadłość, kiedy tak naprawdę jest na dziś ryzyko, że te środki, które akcjonariusze wnieśliby do spółki, mogłyby w masę upadłościową wejść, czyli
bez sensu.
Dokładnie bez sensu, bo nie wiadomo, jak ostatecznie potoczy się sprawa w sądzie. Kiedy z racji tak trudnej sytuacji trudno nawet na ten moment oszacować, jakie dokładnie powinny być warunki emisji w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. Póki co zarząd również sugerował odstąpienie od tego typu uchwał. Zostały one zdjęte z porządku obrad przez głosowanie.
Zobacz, ile czasu by zaoszczędzili, jakby zamiast głupotami, czyli programem motywacyjnym dla siebie, który nie był programem motywacyjnym, jakimiś no, okazują się nieracjonalnymi tutaj emisjami akcji, zajęli się robotą. Ile to czasu musi pochłaniać, nie? Takie rzeczy, przygotowanie walnego, zgłaszanie tych wniosków, tego wszystkiego opisania. To sami wiemy, że to się nie pisze, tak wiesz, za 15 minut, tylko to jest trochę roboty papierkowej, prawnej. No to zajmuje czas, prawda? Ile czasu by zaoszczędzili, gdyby się w tym czasie zajęli cięciem kosztów, nie wiem, żeby te sklepy lepiej funkcjonowały. Prawda?
Zapewne przypuszczam, że tego typu działania były na bieżąco realizowane tutaj. Nie można podważać, że takie rzeczy, działania nie były realizowane. Natomiast plan emisji pojawił się jeszcze w warunkach, kiedy te wnioski o upadłość nie trafiły do sądu i wiadomo, zarząd nie zajmował się tylko sprawą emisji motywacyjnej. To był jeden z kilku elementów uchwał czy projektów walnych na projektu uchwału na walne, więc nie można to traktować, że tylko i wyłącznie na tym. Oczywiście kwestia dokapitalizowania spółki jak najbardziej istotna, czy też kluczowa dla dalszego funkcjonowania była, natomiast sytuacja w spółce jest tak dynamiczna, co widzimy chyba i akcjonariusze najbardziej czują, patrząc czy też śledząc notowania akcji, że po prostu no, z dnia na dzień zmienia się sytuacja w spółce.
Piotrek, bardzo ci pięknie dziękuję. Musimy powolutku kończyć, żeby tutaj nie zabić naszych słuchaczy długością podcastu. No to co, to słyszymy się następnym razem. Myślę, takich, jak pokazuje zakładka bieżącej interwencji na stronie stowarzyszenia, tego typu tematów tam no nie zabraknie, bo różne, w szczególności w czasach kryzysu, tak jak teraz może delikatnie rzecz ujmując powiedzieć, no nie brakuje, tak na różne pomysły wpadają zarządy spółek giełdowych, si patrzy na ręce, także no to co, to wszystko, czytajcie bieżące interwencje na stronie, na naszej stronie i to słyszymy się następnym razem.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
To był podcast Echa Rynku, więc słyszymy się za tydzień.